Wtedy kilkugodzinna dyskusja nie przyniosła konkretnych decyzji. Były nawet doniesienia o tym, że ze spotkania wylogował się szef partii, Szymon Hołownia. Ale poseł Paweł Ślis komentuje to tak.
Bzdura, naprawdę, ja tam byłem i te doniesienia medialne nie do końca polegają na prawdzie. Szymon Hołownia bardzo długo, przez wiele godzin prowadził to posiedzenie Rady Krajowej. Była już późna godzina, dlatego postanowił przekazać te obrady na etapie, który i tak musiał powodować dokonanie przerwania, ponieważ musimy przygotować pewne procedury, a to wymaga dłuższej pracy zespołu prawników. Taki był powód tylko i wyłącznie.
A w partii ścierają się dwa podejścia. Szymon Hołownia optował za powtórzeniem całego procesu wyborczego, ale inni, m.in. Ryszard Petru i Paulina Henning-Kloska, twierdzą, że trzeba powtórzyć tylko drugą turę głosowania.
Ale wybory zawsze są trudne i skomplikowane, ale to jest jedyna partia tak naprawdę, w której kandyduje kilku kandydatów na przewodniczącego partii. U naszych przyjaciół z koalicji rządzącej, czy u naszych adwersarzy, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jest zawsze jeden prawilny kandydat na szefa, a tutaj mamy fajną rywalizację.
A tej trudnej sytuacji w Polsce 2050 z coraz większym niepokojem przyglądają się koalicjanci.
O czym mówił Maciej Kluczka. Rosja przygotowuje się do serii nowych, silnych nalotów na Ukrainę, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na ustalenia ukraińskiego wywiadu. Już teraz przez zmasowane rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukraińcy zmagają się z bardzo trudną sytuacją, zwłaszcza, że temperatury w wielu częściach kraju spadają poniżej minus 20 stopni. O czym więcej Cezary Jaszczyk.
Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że z powodu ostatnich rosyjskich uderzeń w elektrownię miasto dostaje obecnie połowę potrzebnej energii elektrycznej. Wiele mieszkań nie ma ogrzewania i wody. W niektórych temperatura spada do 7 stopni na plusie. Relacjonuje korespondent Gazety Wyborczej w Kijowie Piotr Andrusieczko.
Cały czas w Kijowie jest około 200 budynków, które w ogóle nie mają ogrzewania. Przy takich minusowych temperaturach to jest to bardzo odczuwalne oczywiście.
W tym tygodniu w związku z trudną sytuacją Ukraina ogłosiła stan wyjątkowy w sektorze energetyki. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Ciepło z Polski dla Kijowa. Pod takim hasłem prowadzona jest w internecie zbiórka na zakup 100 generatorów prądu i stacji zasilających. Zbiórka trwa od czwartku. Organizatorzy chcieli początkowo zebrać 400 tysięcy złotych, ale ta kwota szybko została przekroczona. Mówi Natalia Panczenko z fundacji Stand With Ukraine.
Mnie po prostu łzy na oczy się nasunęły, bo to jak Polacy są wspaniali, bezinteresowni i hojni, to w ogóle przerosło wszystkie nasze oczekiwania i postanowiliśmy zakupić te agregaty prądu i pojechać tutaj z Warszawy prosto do Kijowa, żeby tam na miejscu ludziom wręczyć.
Kwota na koncie zbiórki to w tej chwili ponad 2,5 miliona złotych. Silny mróz o poranku wciąż we wschodniej połowie kraju. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy minus 10 stopni na północnym wschodzie, minus 4 w centrum. Najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, tam miejscami do plus 6 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu TOK FM. Zaczynamy od przeglądu prasy i portali internetowych. A na pierwszej stronie Gazety Wyborczej Bartek Wieliński pisze: amerykańsko-europejski spór o Grenlandię może rozsadzić NATO. Dlatego Polska w tym roku podpisze jeszcze dwa kolejne traktaty o wspólnej obronie. Dodajmy też, że cały czas patrzymy na to, co w tej sprawie mówi Donald Trump. Ostatnio właśnie popełnił taki oto wpis. NATO od 20 lat powtarza Danii, że musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii. Niestety Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie. No właśnie, czy się stanie? Bardzo ciekawa jest druga strona Rzeczpospolitej, bo tutaj mamy dwa komentarze. Pierwszy to komentarz Michała Szułdrzyńskiego. Dotychczasowy porządek światowy, który dał nam szansę rozwoju, właśnie się rozpada. Polska musi pilnie określić swoje miejsce, a tytuł Donald Trump rozbija Zachód. A tuż obok bardzo zabawny, no właśnie trudno użyć takiego sformułowania, że zabawny, ale trochę rzeczywiście moim zdaniem oderwany od rzeczywistości komentarz Marka A. Cichockiego. Niemcy Grenlandią rozgrywają własne interesy, ponieważ tutaj trochę mamy do czynienia z taką sytuacją, a Marysia o pierogach, czyli jest problem z Grenlandią i z zachowaniem Donalda Trumpa, który może wywołać konflikt wewnątrz NATO, co jest groźne dla nas wszystkich i sprzyja Rosji. A pan Cichocki pisze o Niemcach, ponieważ Jego zdaniem największa wyspa świata nie jest egzystencjalną sprawą z punktu widzenia polskiej polityki bezpieczeństwa, natomiast tutaj swoje interesy rozgrywają Niemcy. Szczególną uwagę skupiłbym w tej sprawie na polityce Berlina. Jest oczywiste, że już pracuje on nad możliwością porozumienia z administracją Trumpa na temat warunków podjęcia na nowo współpracy z Rosją po zamrożeniu wojny na Ukrainie. No to jest bardzo zabawne, ta myśl, że tutaj sprawa Grenlandii służy czemuś Niemcom. Grenlandia to Grenlandia, a kwestia tego, czy kiedykolwiek będzie współpraca z Rosją, jest jednak osobną sprawą. Przede wszystkim istotne jest to, że to, co robi Trump przy okazji Grenlandii, bardzo podoba się Rosji. No ale tego Marek Cichocki nie był w stanie stwierdzić. A jeśli chodzi o sprawy krajowe, to mam tutaj tekst Jacka Gądka, Pałacowe wojny i przecieki. Najostrzejszy jest konflikt między Marcinem Przydaczem a Sławomirem Cęckiewiczem, do tego strach przed Kretem i podsłuchami. Ten konflikt, który był opisywany też wcześniej przez inne media, pisaliśmy także o tym Wyborczej, jednak jest groźny o tyle, że dzisiaj naprawdę sytuacja międzynarodowa jest bardzo niestabilna i potrzebujemy takiej, no przynajmniej jakiejś jasnej koncepcji i współpracy, więc problem polega na tym, że mamy konflikt nie tylko na linii rząd-prezydent, który ostatnio, prawdę powiedziawszy, jakoś trochę został poukładany dzięki spotkaniu premiera Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim, to jeszcze mamy konflikt wewnątrz kancelarii i jest to groźne także dlatego, że oznacza poza wszystkim zły przepływ informacji. To po pierwsze, już widzieliśmy to przy okazji sprawy migów, które przekazywaliśmy Ukrainie, a także problem związany z tym, że Sławomir Cęckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. I wbrew temu, co się niektórym osobom wydaje, Sławomir Cęckiewicz nie będzie miał nadal tego poświadczenia, dlatego że nawet jeżeli sąd drugiej instancji uzna, że wcześniej to poświadczenie zostało odebrane niesłusznie, ponieważ powody były zbyt błahe, chodzi po prostu o to, jakie leki przyjmuje Sławomir Cęckiewicz, to tak czy owak, nawet po takim wyroku sądu, służby specjalne ponownie będą prowadzić postępowanie związane właśnie z dostępem do informacji niejawnych i wtedy wezmą pod uwagę kolejny problem, a mianowicie Sławomir Cęckiewicz ma postawione zarzuty prokuratorskie w związku z ujawnieniem planów obronnych Polski właśnie w czasie kampanii wyborczej w interesie partyjnym PiSu, tak to sobie wymyślili z Mariuszem Błaszczakiem. Dodam, że zarówno część Konfederacji, jak i część PiSu była krytyczna wobec takiego zachowania i wobec wykorzystywania planów obronnych do prowadzenia partyjnej polityki. W każdym razie są tutaj zarzuty prokuratorskie i one będą powodem kolejnej decyzji o niedopuszczeniu Sławomira Cęckiewicza do informacji niejawnych. Nakładając na to jeszcze konflikt z Marcinem Przydaczem, który odpowiada za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, to tu naprawdę nie będzie to wszystko dobrze działać. Raczej nic na to nie wskazuje. Ale skoro już jesteśmy przy prezydencie Nawrockim, to chcę Państwu wspomnieć o takim artykule Łukasza Warzechy w tygodniku Do Rzeczy, który pisze: rozczarowujący start prezydentury. Za prezydenturę Andrzeja Dudy wyborcy sprzeciwiający się nieustającemu powiększaniu kompetencji państwa kosztem wolności obywateli wiedzieli doskonale, że nie mogą na niego, czyli na Andrzeja Dudę, liczyć. Mieli jednak nadzieję, że będą mogli liczyć na Karola Nawrockiego. Teraz zaczynają odczuwać rozczarowanie, a zapewne czekają ich kolejne. Warzecha zwraca uwagę, że gdy kształtowała się kancelaria prezydenta, pojawiały się pytania, ilu znajdzie się w niej przedstawicieli środowisk, które można uznać za wolnościowe. Nie znalazł się nikt wśród ministrów, są tylko dwie grupy. Ci delegowani przez etatystyczno-socjalistyczne PiS z Boguckim i Szefernakerem na czele oraz ci ze środowiska IPN, tacy jak Agnieszka Jędrzak, Mateusz Kotecki czy rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Tutaj Warzecha wskazuje rozmaite ustawy, które jego zdaniem na przykład prezydent bezsensownie zawetował. Chodzi na przykład o Lex Kamilek, który jednak wprowadzał bardzo drastyczne obostrzenia. Jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, to było ewidentne przeregulowanie, które Sejm chciał poprawić. Prezydent to jednak zawetował. I podaję tutaj Warzecha wiele innych przykładów, chociaż uważam, że jego, myślę, że wyborcy Konfederacji jednak doceniają rozmaite rzeczy, na przykład to dotyczące właśnie regulacji przepływu informacji czy blokowania kont szkodliwych w internecie, to prezydent zablokował, więc pewnie to wyborcom Konfederacji akurat się podobało. Fatalne wystąpienie Hołowni, to tekst Iwony Szpali w Gazecie Wyborczej. Przerwa w obradach Rady Krajowej Polski 2050, którą wymusił w piątek Szymon Hołownia, podsyca spekulacje na temat jego planów. Tak jak Państwo wiedzą, Szymon Hołownia powiedział, że nie chce już być liderem. Miały się odbyć wybory. Pierwsza tura się odbyła. Do drugiej tury weszła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Henning-Kloska. Jednak w drugiej turze zadziało się coś dziwnego. Te wyniki zostały unieważnione, ponieważ podobno były jakieś zakłócenia. Sprawa naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dziwna. No i oczywiście powoduje, że w Polsce 2050 narastają rozmaite spiskowe teorie, że to głosowanie zostało w ten sposób przerwane, ponieważ może wygrywał nie ten, co miał wygrać. To, jak zachowuje się teraz Szymon Hołownia, niejako podsyca te plotki, ponieważ mogło się zdarzyć, że głosowanie się nie udało, bo był jakiś błąd techniczny, to wtedy robi się bardzo prostą rzecz. Bardzo szybko urządza się nowe głosowanie. To nie jest skomplikowane, jest tylko... są tylko dwie kandydatki. Tymczasem do tego powtórzenia drugiej tury nie dochodzi, tylko zaczyna się od nowa dyskusja, czy przypadkiem nie trzeba tych wyborów jeszcze raz przeprowadzić i Szymon Hołownia tutaj zmienia zdanie, że może on jednak by był tym liderem trochę dłużej. Problem polega na tym, że ten wjazd Szymona Hołowni na białym koniu do partii się jakoś nie spodobał części osób i wcale nie jest tak, że większość członków Polski 2050 z entuzjazmem przyjęła tę wiadomość, że Szymon Hołownia powraca. Byli już na innym etapie, chcieli nowego otwarcia i ta koncepcja im się nie podoba. To zamieszanie oczywiście tutaj może być postrzegane jako taki element tylko problemów w jednej partii, ale jednak wpływa moim zdaniem także na wizerunek całej koalicji rządzącej i to jest pewien problem, tym bardziej, że można być tutaj niepewnym rozwoju sytuacji, biorąc pod uwagę to, że wcześniejsze działania czy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, czy Szymona Hołowni wskazywały na to, że trochę stają oni w opozycji do reszty rządu. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Ciąg dalszy posiedzenia Rady Krajowej się odbędzie dzisiaj. W Gazecie Wyborczej znajdą Państwo ciekawy artykuł Witolda Gadomskiego. Bill Gates odwołuje koniec świata. Czy w ślad za USA Unia Europejska także dokona korekty polityki energetycznej? Tutaj Gadomski zwraca uwagę na to, że amerykańskie cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych zawarte w ustawie z epoki Bidena zostaną wyrzucone do kosza, choć USA wciąż ograniczają emisję CO2, która spadała także w okresie pierwszej prezydentury Trumpa. Współgra to ze zmianą poglądów Billa Gatesa przez lata klimatycznego jastrzębia. W październiku ubiegłego roku napisał w liście do światowych przywódców: istnieje apokaliptyczna wizja zmian klimatycznych, która wygląda następująco. Za kilka dekad katastrofalna zmiana klimatu zdziesiątkuje cywilizację. Dowody są wszędzie wokół nas. Wystarczy spojrzeć na fale upałów, burze spowodowane wzrostem globalnych temperatur. Nic nie jest ważniejsze niż ograniczenie ograniczenie wzrostu temperatury. Na szczęście dla nas wszystkich ten pogląd jest błędny. Chociaż zmiana klimatu będzie miała poważne konsekwencje, szczególnie dla mieszkańców najbiedniejszych krajów, nie doprowadzi do zagłady ludzkości. Ludzie będą mogli żyć i rozwijać się w większości miejsc na Ziemi, wdające się przewidzieć przyszłości. Prognozy emisji spadły, a dzięki odpowiedniej polityce innowacje pozwolą nam znacznie ograniczyć emisje. I tutaj jeszcze jeden fragment. Transformacja energetyczna UE stała się jednym z najkosztowniejszych, społecznie kontrowersyjnych projektów ostatnich dekad. Jeśli chodzi o resztę tego tekstu, to odsyłam Państwa do Gazety Wyborczej i na portal wyborcza.pl. A teraz już informacje Radia Tok FM, po nich Krzysztof Jacek Chińc, były ambasador Polski w Wenezueli, Brazylii, po godzinie 7.40 profesor Joanna Terowicz, po godzinie 8.00 poseł PiS Janusz Cieszyński.
Autopromocja. Coraz częściej słychać głosy sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. Maciej Zakrocki stara się wyjaśnić, że hasła takie jak Bruksela zdecydowała, narzuciła lub nakazała to fałsz.
Czemu niektórzy politycy podsycają antyunijne emocje, wiedząc przecież, jak wspaniale Polska korzysta od ponad 20 lat z członkostwa w tej wspólnocie? W mojej audycji odkładam na bok emocje i polityczną propagandę, skupiam się na faktach.
Magazyn Europejski. W poniedziałki o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl.
Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu babci i dziadka.
No ładne kwiatki.
Właśnie, właśnie.
Maciek, o ważnych dniach nie zapomnij, bo w Żabce na dzień babci i dziadka bukiet tulipanów 7 sztuk kosztuje 14,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Pod hasłem Duch Dialogu w Davos rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne. Doroczny szczyt gospodarczo-polityczny startuje w czasie napięć geopolitycznych związanych z wojną Rosji przeciwko Ukrainie, sytuacją w Iranie i Wenezueli oraz presją USA wobec Grenlandii. Szczyt w Szwajcarii zgromadzi blisko 3000 liderów z różnych sfer i sektorów z ponad 130 krajów. Z Polski ma być prezydent Karol Nawrocki. Program wizyty przekazany przez Kancelarię Prezydenta obejmuje m.in. sesję z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. Aż 86% Amerykanów jest przeciwnych przejęciu Grenlandii przez USA siłą. Tak wynika z badania, którego wyniki pojawiły się w stacji CBS News. Według sondażu przeprowadzonego przez YouGov 70% Amerykanów nie popiera też wykorzystania środków federalnych do zakupu wyspy przez prezydenta Donalda Trumpa. Zmarł Roger Allers, współreżyser Króla Lwa, jednej z najważniejszych animacji w historii kina. Był jedną z kluczowych postaci renesansu wytwórni Disneya w latach 90. Wcześniej pracował przy takich produkcjach jak Mała Syrenka, Piękna Bestia i Aladdin. Miał 76 lat.
Informacje, Michał. Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Magda Linet, Linda Klimowiczowa i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy Australian Open. Linet po 9 kolejnych turniejach wielkoszlemowych, w których odpadała już po pierwszym meczu, pokonała dziś rozstawioną z 15 Amerykankę Emmę Navarro 3-6, 6-3, 6-3. Kamień spadł mi z serca, mówiła w Eurosporcie nasza tenisistka.
Bóla się rodziła to zwycięstwo, no ale było warto, wiadomo, po takiej dłuższej paście. W końcu przyszedł moment, gdzie już było wszystko jedno i po prostu cieszę się, że miałam te parę meczów, które wygrałam w tych poprzednich turniejach. One na pewno dały mi dużo pewności siebie, więc nawet kiedy gdzieś tam na samym początku mi nie szło, to nie panikowałam i wiedziałam, że muszę czekać na lepszy moment.
Pierwsze zwycięstwo w karierze w turnieju wielkoszlemowym odniosła dziś Klimowiczowa. Pokonała Brytyjkę Francheskę Jones, która w drugim secie poddała mecz z powodu kontuzji.
Jestem bardzo szczęśliwa, podekscytowana. Jest to spełnienie marzenia.
Ekspresowy awans walczyła Fręch, oddający Słowence Weronice Erjałec ledwie dwa gemy. Dziś jeszcze mecz Igi Świątek z Chinką Yue Yuan. Trwa z kolei mecz Kamila Majchrzaka. Polak wygrał pierwszego seta z Jacobem Firlejem 7-6, a w drugim prowadzi 5-4. Z gorącej Australii przenosimy się na śnieg. Domen Preutz wygrał oba konkursy Pucharu Świata w Sapporo i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z Polaków spisał się wczoraj Kacper Tomasiak, był 12, Dawid Kubacki zajął 15 miejsce, a pierwszy punkt w karierze walczył Klemens Joniak. W Ruhpolding na zakończenie weekendu z biathlonowym Pucharem Świata dobrze spisały się Polki. Joanna Kieła była 16, a Kamila Żuk 18 w biegu na dochodzenie, awansując o kilkanaście pozycji. Wygrała liderka Pucharu Świata, francuska Luża Mono. Bieg mężczyzn wygrał Norwek Johannes Dale Sjevdal, Konrad Badacz był 38. W alpejskim Pucharze Świata Niemka Emma Eicher wygrała supergigant we włoskim Tarvisio, a Norwek Atli Magraff slalom Wengen. Drugi mecz, druga porażka i koniec marzeń o dobrym miejscu na Mistrzostwach Europy. Polscy piłkarze ręczni przegrali z Islandią 23-31 i stracili szansę na awans do kolejnej rundy. Jutro na pożegnanie z turniejem zagramy z Włochami. FC Barcelona zakończyła serię meczów bez porażki w hiszpańskiej ekstraklasie. Katalończycy przegrali wczoraj w San Sebastian z Realem Sociedad 0-1. Ich przewaga nad Realem Madryt stopniała do 1 punktu. A w Portugalii debiut zaliczył Oskar Pietuszewski. 17-latek wszedł na boisko w drugiej połowie, wywalczył rzut karny, a FC Porto wygrało z Vitorią Guimarães 1-0.
Dzisiaj dużo słońca, na termometrach zobaczymy od minus 10 stopni miejscami na północnym wschodzie, około minus 3 w centrum do plus 6 na krańcach południowo-zachodnich.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a na łączach Krzysztof Jacek Chińc, dyplomata, dziennikarz, iberysta i tłumacz, były ambasador Polski w Wenezueli i Brazylii. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
W czwartek Maria Corina Machado wręczyła Donaldowi Trumpowi swój medal noblowski. Dziękowała w imieniu narodu wenezuelskiego za to, że uczynił on dla wolności Wenezuelczyków tak wiele. No i właśnie, jak pan ocenia ten akt?
Tak, rzeczywiście Maria Corina Machado połechtała ego prezydenta Trumpa, przekazując mu ten medal, co ma symboliczne oczywiście znaczenie. Także mu dziękowała i gratulowała zakończenia 8 wojen, więc z pewnością mógł się poczuć dowartościowany prezydent Trump. To wszystko ma oczywiście symboliczne znaczenie, ale jednak prawdopodobnie rozmowa Trumpa z Marią Coriną Machado przebiegała dobrze. Pozwoliła przede wszystkim prezydentowi poznać jakby mapę generałów, mapę elity rządzącej, opowiedzieć, kto jest kim, a także o sytuacji Wenezuelczyków, o sytuacji społeczeństwa obywatelskiego. Z całą pewnością z tej mapy wynika jedno, że są dwie osoby poza Delcy Rodriguez, która jest rozmówczynią pełniącą funkcję obecnie prezydenta, która jest rozmówczynią prezydenta Trumpa, to jest Diosdado Cabello, minister spraw wewnętrznych generał Padrino López, minister obrony, którzy są radykalnymi czawistami, radykalnymi zwolennikami rewolucji boliwariańskiej, tak zwanej oczywiście w cudzysłowie. No i trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby ich wpływy osłabły.
Rozumiem, ale tutaj czytam w mediach europejskich, noblistka w zamian za oddany medal właściwie nie zyskała nic. Faktycznie nie zyskała nic?
No o tyle być może zyskała, że jednak raz, że ją przyjął Donald Trump, dwa, że jednak występuje w roli przedstawicielki opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, w związku z czym no być może w jakimś stopniu zostanie wzięta pod uwagę w przypadku zorganizowania kolejnych wyborów w Wenezueli. Aczkolwiek z drugiej strony cały czas Donald Trump, co zresztą podobnie i Marco Rubio, no uznają, że rozmówczynią głównie jest Delcy Rodriguez. Nie uznają jakby wyborów prezydenckich Wenezueli z 2024 roku, gdzie faktycznie wygrał wysunięty na kandydata przez Marię Corina Machado Edmundo González Urrutia. Także ma być to, ma się dziać wszystko jakby według scenariusza amerykańskiego. Stopniowa stabilizacja i to może trwać bardzo długo. Trudno przewidzieć, kiedy, aczkolwiek według konstytucji, no to Delcy Rodriguez może sprawować przez 90 dni tymczasową władzę prezydenta i potem przez kolejne. Więc w zasadzie należałoby oczekiwać, że jeszcze w tym roku by się wybory odbyły.
No ale właściwie jaką politykę prowadzi Delcy Rodriguez? Bo z jednej strony ona tam się odgrażała, że tutaj źli ludzie porwali Nicolasa Maduro, prezydenta Wenezueli, ale tak naprawdę wygląda na to, że ona się dogadała z Trumpem.
Tak, Delcy Rodriguez jak widać jest skłonna do ustępstw, szczególnie w sprawie ropy naftowej, na czym się zna, bo ona bezpośrednio, jej podlega sektor naftowy. I mimo, że należy do, od początku była jakby bardzo blisko najpierw Hugo Chaveza, potem Nicolasa Maduro, więc jest jakby swoim człowiekiem, ale z drugiej strony najwyraźniej z nią może Trump, administracja waszyngtońska starać się wymuszać kolejne ustępstwa.
No tak, ale sam pan powiedział, że w otoczeniu Delcy Rodriguez są jednak generałowie czy urzędnicy, no bardzo antyamerykańscy, którzy będą blokowali tego typu działania, jak rozumiem. Czy oni też się już dogadali z Trumpem?
Nie sądzę, żeby się dogadali. Sytuacja jest cały czas dynamiczna, się rozwija jakby i zobaczymy, jak to się potoczy. Ale jest na pewno bardzo trudna, dlatego że no, w zasadzie tylko mogę sobie wyobrazić jako najbardziej prawdopodobny scenariusz, że jednak w wojsku będzie się pogłębiał rozłam i być może na to też liczy Trump.
To jakie znaczenie ma właśnie kwestia zarządzania zasobami ropy? Co się tak naprawdę wydarzy? Co Delcy Rodriguez może zrobić? Jaki to będzie miało wpływ na gospodarkę światową, pana zdaniem?
To nie tylko chodzi o ropę, ale też chodzi, wiesz, też chodzi o rzadkie metale, takie jak koltan. No i w ogóle Wenezuela ma mnóstwo bogactw naturalnych, właściwie wszystko, co sobie możemy wyobrazić. Ma złoża gazu, ma no wszystko, żelazo, miedź, uran, aluminium. Także jest to niezwykle bogaty w surowce kraj. To zarządzanie przez Stany Zjednoczone sprzedażą wenezuelskiej ropy naftowej no być może przyniesie w jakimś stopniu poprawę najbiedniejszym Wenezuelczykom, bo część wpływów będzie jednak wpływała do, będzie przekazywana stronie wenezuelskiej, więc może to chwilowo poprawić sytuację, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że potrzebne są gruntowne zmiany, całkowite zmiany w kierunku gospodarki wolnorynkowej, i wolność słowa i wiele innych elementów, czego oczekują wszyscy Wenezuelczycy.
No tak, ale można sobie zadawać pytanie, dlaczego Wenezuela, skoro jest tak bogata w rozmaite surowce i jest tak uboga, to znaczy, czy to jest naprawdę tak bardzo złe zarządzanie? No wydawałoby się jednak, że tak czy owak te korzyści Wenezuela powinna mieć.
Trudno nam sobie również wiele spraw wyobrazić. Dlatego, że rzeczywiście zmiany, degradacja gospodarki wenezuelskiej no, postępowała szczególnie od czasu śmierci Nicolasa Hugo Chaveza błyskawicznie. To się wiązało z osłabieniem. Większość specjalistów wenezuelskich wyjechała, pani została wyrzucona z pracy. Więc cały przemysł właśnie, nie tylko sektor naftowy, ale i sektor energetyczny, to wszystko podupadło. Poza tym trudno nam sobie to wszystko wyobrazić, ze względu na to, że my już nie pamiętamy czasów stalinowskich, kiedy się dokonywało uwłaszczeń, nacjonalizacji, więzienia ludzi bez powodu. I to wszystko spowodowało, że wenezuelska gospodarka jest całkowicie upadła. Większość Wenezuelczyków żyje w ubóstwie lub w skrajnym ubóstwie, więc każda jakakolwiek mała nawet zmiana, mała poprawa może być odczuwalna odczuwalna przez Wenezuelczyków.
A jak pan postrzega, panie ambasadorze, fakt, iż Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, podpisała umowę z krajami Mercosuru?
No, ja mam jakby ocenę trochę inną niż dominująca, którą słyszymy bardzo często. Uważam, że umowa z Mercosur jest korzystna przy odpowiednich oczywiście bezpiecznikach. Jest korzystna szczególnie dla przemysłu i chociażby podam taki przykład, no jakie wywoływała emocje wstąpienie nasze do Unii Europejskiej. Ilu było przeciwników, w tym przede wszystkim rolnicy, i stali się głównymi beneficjentami. Więc ja uważam, że w dłuższej perspektywie, przy odpowiednich zabezpieczeniach, jakie zostały jednak w niej zapisane, powinna być korzystna dla całej gospodarki. Jest to niezwykły zupełnie układ znoszący cła w tak ważnym dla całego świata obszarze gospodarek, jakie stanowią państwa Unii Europejskiej i Mercosur. Więc ja bym aż tak bardzo się nie obawiał wejścia w życie tej umowy. Raczej widzę pozytywne strony zdecydowanie tej umowy.
No, Ursula von der Leyen powiedziała, Europa zyskała lepszy dostęp do surowców potrzebnych do transformacji energetycznej, jak rozumiem też, a europejskie inwestycje będą wspierać kraje Mercosuru w ich transformacji. Tak właśnie powinien wyglądać handel. Czy przyjmuje pan z dobrą wolą, że tak powiem, taką deklarację Ursuli von der Leyen, która uważa to za swój sukces generalnie, podpisanie tej umowy?
Tak, no w końcu to trwało ćwierć wieku i jakby zależało obu stronom na tym. W sumie wcześniej były większe opory ze strony Argentyny i Brazylii, aniżeli ze strony Unii Europejskiej, więc jakby zabiegaliśmy o tę umowę. I w obecnej sytuacji, w sytuacji światowej, szczególnie wobec polityki Donalda Trumpa, który grozi cały czas cłami, no jest to swojego rodzaju bezpiecznik, powiedziałbym, dla obu stron, dla Unii Europejskiej i dla państw Mercosur.
A jak pan ocenia groźby Donalda Trumpa związane z przejęciem Grenlandii od Danii?
No już w tej chwili widzimy kilka rzeczy. Z jednej strony solidarność jednak państw Unii Europejskiej. Oprócz Danii 7 państw jakby się zgłosiło do koalicji wspierającej. Tutaj też trzeba brać pod uwagę, że nałożenie ceł na te 8 państw jest takie, Donald Trump jakby nie bierze pod uwagę, że istnieje Unia Celna, na co zwrócił uwagę minister Radosław Sikorski, że istnieje Unia Celna, więc nie można wprowadzić ceł wobec jednego kraju Unii Europejskiej, a innego nie. Automatycznie wchodzą wobec wszystkich. To jest jedno. Więc to ma też trochę kruche podstawy, no ale jest dużym straszakiem. Druga rzecz, drugi element to jest, że jednak nie wywołuje to entuzjazmu w Kongresie amerykańskim. No i opinia publiczna amerykańska zdecydowanie nie sprzyja jakby planom Donalda Trumpa. Aczkolwiek oczywiście trudno jest w przypadku Trumpa powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało. Jego plany się zmieniają na to wszystko, jak to obserwujemy z minuty na minutę bardzo często. Ale Unia Europejska okazała dużą solidarność w tej sprawie i mam nadzieję, że do najgorszego, czyli do interwencji militarnej USA, nie dojdzie jednak.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Jacek Chińc, był ambasador Polski w Wenezueli i Brazylii, był gościem Radia Tok FM. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po informacjach profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej.
Reklama.
Odkryj bestsellery w RTV Euro AGD. Na przykład pralka Samsung AI Eco Bubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2299. Sprawdź wszystkie nasze bestsellery, a dodatkowo skorzystaj z aż 30 rat 0% i nie płać do kwietnia. RSO 0%. Promocja ratalna do 2 lutego. Szczegóły oraz regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
Na program zaprasza sponsor programu Velobank. Bank z ofertą dla firm. Velobank.pl.
Wszystko, czego sobie życzysz. Happy New Range, czyli nowy rok. Nowe marzenia, które możesz spełnić. I twój nowy Range Rover Sport z ratą 3280 zł netto miesięcznie. Lub twój nowy Range Rover Velar z ratą 1970 zł netto miesięcznie. Brzmi ekscytująco? Bo taki to będzie rok. Sprawdź ofertę na wszystkie modele Range Rover. Happy New Range. Czeka cię w salonach w całej Polsce.
Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Antek, który ma kaszel suchy. A to jest Zosia, którą dopadł kaszel mokry. A to? Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko? Ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapekt Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapekt Junior. Na kaszel suchy i mokry.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu. Zmniejszenie częstotliwości kaszlu. Ułatwienie odtrztuszania. Aflofarm.
Przewodnik na zdrowie. Od poniedziałku do piątku po 15.50 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest promotor wyrobu medycznego na ból ucha z lidokainą Lix.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Będzie nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie Grenlandii. Miałoby się ono odbyć w najbliższy czwartek. Wczoraj w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ambasadorów państw członkowskich przy Unii. Tymczasem premier Kanady Mark Carney rozważa wysłanie kanadyjskich żołnierzy na Grenlandię w ramach ćwiczeń sojuszniczych NATO. Informują o tym kanadyjskie media. Carney mówił 2 dni temu, że jest zaniepokojony groźbami prezydenta USA Donalda Trumpa. Trump ogłosił, że nałoży 10% cła na 8 państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy. Amerykański przywódca skrytykował też Kanadę. Według niego nie byłaby ona w stanie obronić się w razie ataku ze strony Rosji lub Chin. Chce, by Kanadyjczycy wydawali więcej na obronność. Spotkanie prezydenta Trumpa z liderką wenezuelskiej opozycji Marią Coriną Machado, do którego doszło kilka dni temu, pozwoliło Trumpowi poznać sytuację wewnętrzną w Wenezueli. Tak mówił w poranku TOK FM Krzysztof Jacek Hinz, były ambasador polski w Wenezueli. Wenezueli.
Pozwoliła przede wszystkim poznać jakby mapę generałów, mapę elity rządzącej. Z tej mapy wynika jedno, że są dwie osoby poza Delcy Rodriguez pełniącą funkcję obecnie prezydenta. To jest Diosdado Cabello, minister spraw wewnętrznych, i generał Padrino López, minister obrony, którzy są radykalnymi czawistami. No i trudno sobie wyobrazić, w jaki sposób można doprowadzić do tego, żeby ich wpływy osłabły.
Organizacje pozarządowe informują, że reżim wenezuelski od czasu pojmania przez Amerykanów Nicolasa Maduro uwolnił 143 więźniów politycznych. Ponad 2,5 miliona złotych jest już na koncie zbiórki Ciepło z Polski dla Kijowa. To zbiórka na zakup 100 generatorów prądu i stacji zasilających. Ukraina po atakach Rosji na infrastrukturę krytyczną zmaga się z silnym mrozem. Ogromne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich Polek i Polaków, którzy wspierają zbiórkę na Ciepło dla Kijowa, napisał na X-ie ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Na stacjach paliw tegoroczne ferie będą tańsze niż przed rokiem, a ceny paliw idą w dół od listopada, chociaż ostatnio lekko wyhamowały. Z Urszulą Cieślak z Biura Analitycznego Reflex rozmawiał o tym Bartosz Kądziołka.
W sumie ceny spadły do poziomu niższego w porównaniu z okresem rozpoczęcia ferii w 2025 roku, aż o 58 groszy w przypadku benzyny 95-oktanowej. Olej napędowy jest tańszy o 47 groszy, a autogaz o 57. Więc jakby możemy sobie z tyłu głowy zostawić zupełnie rachunki za tankowanie.
Jak zwykle zapytam, co takiego dzieje się na świecie, że te ceny właśnie tak na stacjach wyglądają.
To jest oczywiście konsekwencja wydarzeń wokół Iranu, groźby Stanów Zjednoczonych o ataku, do którego póki co nie doszło.
I to właśnie to powoduje zahamowanie obniżek na stacjach. Za benzynę 95 na stacjach paliw płacimy teraz średnio 5,67, za olej 5,95, a za gaz 2,71. 7 mróz o poranku we wschodniej połowie kraju. W ciągu dnia na termometrach zobaczymy minus 10 stopni na północnym wschodzie, w okolicach minus 4 w centrum, najcieplej na krańcach południowo-zachodnich, tam miejscami do 6 stopni powyżej zera.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu profesor Joanna Tyrowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry i dzień dobry państwu.
Czy stopy procentowe będą spadać? Czytam takie opinie w sieci. Dominuje oczekiwanie na wznowienie cięć stóp procentowych od marca.
Zupełnie nie wypada mi komentować oczekiwań. Każdy ma prawo do swoich i jakiekolwiek wypowiedzi członka takiego organu jak Rada Polityki Pieniężnej na temat oczekiwań są po prostu niestosowne. Też nie wypada mi mówić, co ja... Komunikacja powinna się skupić na tym, co ja uważam za właściwe, a nie
uważam,
że jest najbardziej prawdopodobne.
To ja zapytam tak. Czy pani profesor uważa, że dzisiaj jest przestrzeń do obniżania stóp procentowych?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi i wyjaśnię dlaczego. I teraz mówię o tej stopie, która jest, czyli około 4%. Generalnie w warunkach takiej gospodarki, jak mamy obecnie, czyli relatywnie szybki wzrost gospodarczy, relatywnie duża skala stymulacji fiskalnej i cały czas brak powrotu do celu bardzo istotnych składników koszyka konsumpcji, nie ma przestrzeni na coś, co się nazywa neutralną polityką pieniężną, czyli taką, kiedy stopa procentowa byłaby... nie wpływałaby na gospodarkę, tak? Nie rzutowałaby na gospodarkę. Ta neutralna stopa w Polsce nominalna, czy realna, to jest około 1,5 punkta procentowego. To się dodaje do oczekiwań inflacyjnych. Razem wychodzimy mniej więcej na 3,5-4. Tyle wynosiłaby neutralna polityka pieniężna. A nie mamy jeszcze dzisiaj miejsca na neutralność. Dlaczego nie mamy miejsca na neutralność? Bo jak mówię, gospodarka przyspiesza, inwestycje, wszyscy się spodziewają, że w 2026 roku raczej się zwiększą. To zwiększy popyt na rynek pracy. Zobaczymy, jak to się przełoży na płace. Cały czas 4,5 razy powyżej średniej rosną usługi konsumenckie, czyli te rzeczy, na które wydajemy pieniądze i które uważamy, że nas na nie stać. 4 razy szybciej niż długookresowa średnia. Mamy fajny odczyt inflacji i na pewno należy się nim cieszyć, ale to jest średnia ważona. Średnia ważona z cen, które cały czas jeszcze są bardzo daleko od tego, co byśmy nazwali stabilnością. I korzystnych zbiegów okoliczności, na które nie ma co narzekać, trzeba się z nich cieszyć, ale które nie świadczą o tym, że nasza gospodarka jest ustabilizowana. Więc jeżeli stopa neutralna byłaby gdzieś między 3,5 a 4, a w mojej ocenie powinna być jednak nieco restrykcyjna polityka pieniężna z uwagi na bardzo dużą skalę stymulacji fiskalnej i przyspieszenie wzrostu gospodarczego, no to nie ma miejsca, żeby zejść poniżej 4.
Pani profesor, ale jak pani ocenia wykonanie budżetu i generalnie stan finansów publicznych, dług publiczny? Bo wiemy, że w samym zarządzie NBP, rozumiem, pani jest w Radzie Polityki Pieniężnej, to wytłumaczmy słuchaczom, a ja mówię w tej chwili o zarządzie NBP, którym kieruje Adam Glapiński, bo tam była kłótnia o to, w jaki sposób sformułować stanowisko wobec projektu budżetu, wobec narastającego długu publicznego. Jak pani to postrzega?
Ta ich kłótnia dotyczyła przecinków z mojej perspektywy, dlatego że stanowisko rady.
No, ale tam część chciała ostrzej powiedzieć, no, tak, że zagrożone progi dotyczące długu publicznego.
Jasne, ale skupmy się teraz na tym, co jest istotne. Jest stanowisko rady, nie stanowisko zarządu, tylko stanowisko rady. Aberracją samą jest to, że przygotowuje to zespół analityków, zatwierdza to zarząd, a rada może w tym zmienić nic. Skoro to jest stanowisko rady. W ustawie, w konstytucji jest napisane, że to jest opinia rady. A nie innych osób. I to, że to nie członkowie rady pracują nad tym tekstem, tylko jakieś inne osoby, już samo w sobie woła pomstę do nieba. Ale jaka jest przestrzeń dla rady w tych opiniach? Ta przestrzeń powinna dotyczyć tego, jak bardzo decyzje po stronie polityki fiskalnej ograniczają przestrzeń po stronie polityki pieniężnej. Czyli jeżeli na przykład polityka fiskalna byłaby zacieśniająca, to polityka pieniężna, czyli Rada Polityki Pieniężnej, może wyjść i powiedzieć: okej, fajnie, że wy zacieśniacie, my nie musimy aż tak. Jeśli jest poluzowanie fiskalne, to Rada Polityki Pieniężnej powinna wyjść i powiedzieć: według nas wasze poluzowanie w takim stopniu zwiększa presję inflacyjną, więc ostrzegamy, że może to wymagać większej restrykcyjności po naszej stronie. Tymczasem słowo inflacja w opinii do projektu ustawy budżetowej pojawia się raz w kontekście takie zdanie, że rząd zakłada jakąś tam inflację w projekcie ustawy budżetowej i NBP się z tą oceną z grubsza zgadza. Znaczy, nie ma ani słowa o tym, na czym tego powinna się wypowiadać Rada Polityki Pieniężnej. Jest mnóstwo rozważań dziwnej treści, nie na temat, nie w naszym mandacie, nie w odniesieniu do tego, co powinniśmy pełnić.
Ale czy pani widzi zagrożenie w narastającym długu publicznym dzisiaj? Bo teraz Ministerstwo Finansów się chwali, że jednak jeśli chodzi o wykonanie budżetu za poprzedni rok, to jednak te dane są bardziej optymistyczne niż zakładano.
Znaczy, rozumiem, chwali, nie chwali, to zobaczymy, co powie w marcu Główny Urząd Statystyczny, bo to oni wiedzą najlepiej. To nie chodzi mi o to, że ja teraz jakoś lekceważę słowa ministra finansów, tylko będziemy wiedzieli w marcu, jak GUS ogłosi. W zeszłym roku było bardzo duże zaskoczenie. Minister finansów nie wiedział o pewnych wydatkach, które zostaną zaksięgowane w budżecie. Nie wiadomo, jak będzie w tym roku. To się bierze oczywiście z wydatków militarnych i tam jest bardzo skomplikowana techniczna kwestia. Nie chcę w nią teraz chodzić, to nie jest żadna wina ministra finansów, ale poczekajmy, aż będą pełne dane, a nie na etapie cząstkowym. Na poziomie takim akademickim nie jest bardzo oczywista odpowiedź na pani pytanie. Czy z jednej strony jest wiele krajów na świecie, które, Niemcy do nich na przykład należą, które mówią, nie należy za bardzo poluzowywać lejców fiskalnych, bo wiemy, do jak negatywnych konsekwencji to prowadzi i jesteśmy cały czas ostrożni i systematyczni. Z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, tak ostatnie 20 lat, Stany Zjednoczone, cała strefa euro czy Unia Europejska, wszystkie Japonia, kraje Azji Południowo-Wschodniej, we wszystkich tych obszarach geograficznych relacja zadłużenia do PKB się systematycznie powiększa i nie ma dramatu. I teraz pytanie brzmi, czy to jest taki moment, żeby przemyśleć sobie stare paradygmaty, czy jednak stare paradygmaty cały czas działają i trzeba postępować ostrożnie i uważnie. Gdybym siedziała nie po tej stronie świętokrzyskiej, po której siedzę, to bym się bardzo tym musiała przejmować. Po stronie tej, po której siedzę, czyli po stronie polityki pieniężnej, nie ma zwiększenia skali stymulacji fiskalnej w 26 w relacji do 25, czyli nie ma zwiększania presji na wzrost cen. Ale jest bardzo duża skala poluzowania fiskalnego i ono na pewno nie stwarza nam komfortowej sytuacji.
Nie ma nowych wydatków ekstra, natomiast cały czas musimy się mierzyć z tymi wydatkami, które rosną, były zaplanowane wcześniej.
Są nowe wydatki, ale tempo ich wzrostu nie jest szybsze niż tempo wzrostu PKB. W tym sensie nie ma większej stymulacji fiskalnej. Są nowe wydatki, oczywiście budżet rośnie nominalnie, ale deficyt w relacji do PKB się nie zwiększa.
Ekstra wydatki są przede wszystkim na wydatki zbrojeniowe, jak rozumiem, bo to...
Nie. Wydatki zbrojeniowe tłumaczą małą część przyrostu deficytu budżetowego w zeszłym roku i również w przyszłym roku. Współodpowiedzialne są zupełnie inne.
Czyli socjalne.
Przede wszystkim dziura w NFZ. To jest spora część przyrostu deficytu finansów publicznych. No ale są też inne rzeczy, na przykład to, że to, co było otrzymane poza budżetem państwa, czyli zadłużenie PFR i BGK, w 2025 roku było wprowadzane z powrotem poprzez to, że rząd wykupywał te obligacje i one się stawały obligacjami rządowymi, te, które zapadały.
I one wchodziły na nowo
w 2026 roku takich
planów publicznego.
Tak, tak, tak. Mhm. Więc to było porządkowanie finansów publicznych. W 2026 takich planów nie ma, więc to też jest pytanie, co i jak się będzie przesuwało. No ale nie ma znacznej skali zwiększenia stymulacji fiskalnej, więc z perspektywy prowadzenia polityki pieniężnej trzeba być ostrożnym, ale nie przejętym.
Pani profesor, bo słyszeliśmy to głównie pisowskie media ujawniały, bardzo duże napięcia wewnątrz zarządu NBP i chciałam zapytać, czy pani obserwuje, że tam ta sytuacja się już uspokoiła, ale w zasadzie no, ci oponenci Adama Glapińskiego chyba się poddali, bo kompetencje Adama Glapińskiego i ten zakres takich decyzji, które on osobiście podejmuje, pozostał ten sam, to Adam Glapiński rządzi w NBP. A nie kolegialnie zarząd.
Tak, Adam Glapiński rządzi w NBP, a nie kolegialnie zarząd. Z tym zdaniem się zgodzę. Pozostałe zdania... To jest trochę tak... Ja nie wiem, jakie są plany obecnych członków zarządu NBP.
Dodajmy, że
NBP.
W zarządzie NBP są nominaci Prawa i Sprawiedliwości.
W większości są to osoby z przeszłością polityczną w tej formacji partyjnej. Tak, to nie budzi wątpliwości. Ja nie wiem, jakie oni mają plany. To nie jest tak, że ktokolwiek mi opowiada o swoich planach, ale byłabym zdziwiona, gdyby to był koniec tej historii.
Rozumiem. A czy może pani na przykład ujawnić, czy faktycznie wszyscy członkowie zarządu NBP mają prawo pojawiać się na posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej?
To jest w ogóle zabawne, bo zgodnie z ustawą to oni wszyscy powinni, ale nie...
Powinni być, tak?
Tak,
obecni.
Tak. W ustawie stwierdza, że członkowie są obecni. Są takich, których w życiu nie widziałam na posiedzeniu Rady tyle lat, ile w niej jestem. I no nie jest to częste.
To znaczy, że część członków zarządu nie bywa na...
Są tacy, którzy nie byli nigdy, są tacy, którzy bywali, ale przestali.
A, przestali. Rozumiem. Chciałam zapytać jednak, bo wciąż mnie to nurtuje, czy ma pani jakąkolwiek wiedzę na temat na przykład budżetu reklamowego, bo zarządów Adama Glapińskiego, no ten budżet między 50 a 100 milionów rocznie, to jest bardzo dużo pieniędzy. Czy rzeczywiście pani zdaniem NBP słusznie zatwierdza takie wydatki? No dodajmy, że oczywiście to idzie w dużej mierze do mediów związanych z PiS.
Nie wydaje mi się, żeby wszystko, co pani powiedziała, było zgodne ze stanem faktycznym.
To znaczy?
Wydaje mi się, że spora część tych pieniędzy nie idzie bezpośrednio do mediów, tylko na różnego rodzaju działania w mediach społecznościowych, które niekoniecznie są obrandowane. Wydaje mi się również, że nie wiem skąd ta kwota i nie chciałabym z nią polemizować, może pani ma jakąś lepszą wiedzę niż ja, ale jest nawet jedna złotówka wydawana w ten sposób poza budżetem, poza mandatem Narodowego Banku Polskiego. Jedyne, do czego mamy uprawnienie, to do informowania o polityce pieniężnej oraz do edukacji ekonomicznej. Trudno którekolwiek z tych działań przypisać do edukacji ekonomicznej. Jest to propaganda i naprawdę nie ma żadnego znaczenia, na rzecz czyją ta propaganda jest realizowana. Każda złotówka wydana na ten cel jest niezgodna z ustawą.
Niezgodna z ustawą?
No, takie jest moja interpretacja.
No tak, ale nikt nie jest za to rozliczany. Jeżeli ten budżet jest rozdysponowany niezgodnie z przepisami.
Znaczy w Polsce organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. Tak stwierdza konstytucja. Jeżeli ustawa stwierdza, że Narodowy Bank Polski ma informować o polityce pieniężnej oraz prowadzić edukację ekonomiczną, no to wszystko, co wykracza poza tę wąsko rozumianą definicję, jest niezgodne z prawem. Ale jestem wyłącznie drobnym, skromną członkinią Rady Polityki Pieniężnej, ale co mogę robić, to głosować przeciw i opowiadać o tym
państwu.
Ale
chyba zgadzamy się, że ten budżet reklamowy, promocyjny wyglądał zupełnie inaczej za czasów poprzedników Adama Glapińskiego, a nawet na początku jego kadencji.
Na pewno pan prezes rozwija się na planie, jak kiedyś było takie...
Chciałam zapytać panią o zdanie na temat konfliktu między prezydentem Donaldem Trumpem a szefem Fedu, Jeromem Powellem. Jerome Powell jest właśnie obiektem śledztwa federalnego, a jednocześnie czytam takie opinie, że to jest po prostu próba wymuszenia innej polityki pieniężnej właśnie na prezesie Fedu.
Bardzo wiele banków centralnych, ich organy uznały bieżące działania wymierzone bezpośrednio w Jeroma Powella i w zarząd bezpośredniej Rezerwy Federalnej za naruszające niezależność bankowości centralnej. Bardzo żałuję, że nasz bank centralny takiej wątpliwości nie wyraził.
A dlaczego nie dołączył do tych głosów Solidarności?
No to musiałby zrobić prezes.
Adam Glapiński.
Tak.
A czy padło pytanie może, dlaczego pan prezes nie wystąpił w obronie szefa Fedu? Dlaczego nie wyraził solidarności z nim, tak jak inni szefowie banków centralnych?
Ja wiem, można pytać, no ale odpowiedź na to pytanie jest dość oczywista. Znaczy, pan prezes jest tchórzem. Bardzo się cieszył, jak Jerome Powell wielokrotnie w jego opowieściach przejmował się jego ciężkim losem. No i nie czuję się zobowiązany do stania po stronie niezależności polityki pieniężnej, mimo wszystko.
Profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, była gościem Radia Tok FM. Bardzo dziękuję pani profesor za to.
Dziękuję i miłego dnia państwu życzę.
Za chwilę informacja, po informacjach poseł PiS Janusz Cieszyński.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3099 zł.